Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Dzień dobry. Jestem po lekturze bardzo interesującego i trochę wstrząsającego raportu przygotowanego przez Concordia Design. Publikacja nosi tytuł Tabu polskiego leadershipu. A swoją premierę miała podczas tegorocznego Impaktu. Ta publikacja porusza ważne, choć niewygodne kwestie dotyczące szeroko rozumianego polskiego przywództwa gospodarczego, tak bym to nazwał. Menadżerowie to jest trochę sól gospodarki. Mam wrażenie, że jeśli oni kichają, to firma prędzej czy później choruje na zapalenie płuc. O tym w dzisiejszym portfelu. W naszym studiu Sylwia Hul-Wosiek, Concordia Design, jedna ze współautorek raportu Tabu polskiego leadershipu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No właśnie, to nie jest optymistyczny obraz. Ta lektura nie pozostawia człowieka spokojnym. Może nie tak, żebym nie mógł spać, ale jednak mimo wszystko takie mam gwoździe w głowie. Pojawia się tam nawet słowo kryzys.
Tak, rzeczywiście, to wzdychanie nie jest przez przypadek. Ja też wzdychałam, jak czytałam, choć teraz już trochę czasu minęło i bardziej widzę rozwiązania, ale te liczby są smutne, dużo bardziej smutne niż na przykład wyniki badania Gallupa, które objęło cały świat, w tym Europę. One są bardzo, bardzo wysokie. Nie będziemy pewno wszystkich liczb przytaczać, ale myślę, że jest kilka takich wstrząsających. Dla mnie chyba najbardziej wstrząsającą liczbą było to, że ponad 70% liderów wdraża decyzje, z którymi się nie zgadza i nie ma prawa sprzeciwu. I to rośnie też, jeżeli chodzi o duże organizacje. W dużych organizacjach to jest powyżej 80%.
Czyli im większa organizacja, tym tak. Ten proces, powiedziałbym, ubezwłasnowolnienia menadżera postępuje.
Dokładnie,
troszeczkę.
Dokładnie. Mhm.
Jeśli mówimy o tabu, no to wypalenie zawodowe, to musi się prędzej czy później przekuwać i na kulturę całej organizacji, i na pracowników podległych. No bo jeżeli lider widać, słychać, czuć, że jest wypalony, albo to ukrywa, no i wychodzi na to, że z tych danych aż 67% liderów, liderek rozważa zmianę pracy.
Dokładnie.
I odczuwa te skutki.
Tak, a 75 właśnie przyznaje się do wypalenia zawodowego. Więc to są olbrzymie liczby i też z takiej współpracy na co dzień, ja myślę, że niektóre z tych liczb są też zaniżone. Bo
Się przyzna.
Dokładnie, nie każdy się przyzna. My przebadaliśmy ponad 400 liderów, ale też mamy kontakt z wieloma innymi i rzeczywiście to się potwierdza, że to wypalenie zawodowe dotyczy co drugiego w takim dużym skrócie, a nawet myślę, że te liczby mogą być większe. I tak jak pan powiedział, to jest bardzo trudne dla całej organizacji, bo nikt nie bada efektów tego wypalenia tak naprawdę. Badamy zaangażowanie i tak dalej,
efekty,
ale nie badamy
wyniki, liczby,
dokładnie, a nie badamy
dowożenie wyniku.
Tego, co powodują te kryzysy i jak reaguje na przykład taki wypalony menadżer na co dzień, jeżeli chodzi o kontakt z zespołem.
Ciekawe określenie, efekt hamburgera, z którym się spotkałem w raporcie.
Myślę, że to jest bardzo ważne. Efekt hamburgera my odkryliśmy już jakiś czas temu, jak badaliśmy trendy. Nasza Kasia Brix, która bada trendy, znalazła taki GIF, który okazało się, że wszyscy liderzy reagowali bardzo emocjonalnie, więc pogłębiliśmy to. Gdybym miała w takim dużym skrócie powiedzieć, co to jest efekt hamburgera, to w hamburgerze mamy dwie bułki. Jedna bułka to są wyniki, zarząd, właściciele i naciski z góry. Druga bułka to jest potrzeby zespołu, oczekiwania różnych pokoleń, różne rzeczy. A jeszcze dokładamy do tego to, że ten lider sam na siebie wywiera też bardzo duży
czyli
nacisk.
Z każdej strony presja.
Z każdej i trochę to wygląda już tak bardzo obrazowo, taki ściśnięty lider, z którego wycieka tłuszczyk, jeżeli mogę
tak,
sobie
albo
pozwolić.
Taki wysmażony na medium rare, można byłoby powiedzieć.
Dokładnie.
Może jeszcze ważna rzecz, reprezentatywność tego raportu, dlatego że został przeprowadzony na grupie kilkuset menadżerek, menadżerów.
Tak.
I też to nie jest tylko tak, że dużo organizacje w nim brały udział,
tak.
Jeśli chodzi o firmę, o wielkość.
Żeby było też jasne, my pokazujemy pewne trendy. Ta grupa nie jest reprezentatywna. To jest ponad 400 liderów, liderek z przewagą liderek. One bardziej odpowiedziały na nasz apel o wypełnienie ankiety. Chcemy powtarzać to badanie, więc myślę, że ta grupa będzie rosła, więc my pokazujemy pewne trendy w tych zachowaniach liderów. To nie są takie 1:1, nie można tego, ale myślę, że bardzo ważne. Bo jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem proszę zwrócić uwagę, że te wyniki, gdzie lider nie ma na nie wpływu, te pytania, one są bardzo wysokie. a tam, gdzie dotyczy lidera i to on sam musi coś zrobić, te wyniki są zaniżone. Więc to też pokazuje pewne...
Sformatowanie wojskowe trochę w głowie. Mam to zrobić, wykonać, nie mam się rozczulać w tym momencie, jeśli
mam
o to
być
chodzi.
Twardy.
Tak, to też wynika z tych danych. Swoją drogą, to troszeczkę taki jakby obraz neuros i jakbym obejrzał takiego ekonomicznego Woody Allena, który mówi o tych wszystkich rzeczach, jak mówiliśmy, o wypaleniu, ale także są kwestie samotności, tak. toksyczności relacji, manipulacji.
Tak.
To wszystko gdzieś się spotyka w tym raporcie.
Tak, bo myślę, że to też jest ważne, że okazało się, że z jednej strony tych liderów uczymy empatii, zaangażowania, a z drugiej strony ta empatia i zaangażowanie może iść też w stronę toksyczności, bo często kończy się takimi transakcyjnymi relacjami, gdzie w organizacji ja ci coś załatwię, żeby obejść pewne procesy, żebyś ty mi później oddał to, co ja tobie załatwiłam. Więc to też wyszło na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że to jest duża toksyczność i szczególnie jeszcze znowu powtórzę, w tych dużych organizacjach, gdzie nieraz proces decyzyjny jest tak długi, że trzeba go obejść relacyjnie, bo nie jesteśmy w stanie właśnie dowieść wyników.
To teraz to, co jest takim chyba największym tematem tabu, jeśli menadżer wykazuje toksyczne zainteresowanie, no bo trzeba sobie jakoś radzić ze stresem, albo osobowościowo po prostu ktoś ma trudny, despotyczny charakter, dowozi wyniki, ale dzieje się to kosztem czy dobrostanu całego zespołu, czy w ogóle pewnego stylu zarządzania, zarządzanie przez kryzys, na przykład słynne, cały czas jakby takie napędzanie kółka. To wszystko odbywa się w wielkiej presji czasu, wyniku i tak dalej, i tak dalej. To także w tych badaniach wychodzi.
Tak, że przymykamy oko na takie trudne zachowania liderów, którzy dowożą wyniki.
Pod warunkiem, bo tak, jeżeli przestaną mi się wyniki zgadzać, no to wtedy jest mała rewolucja.
Dokładnie.
Zapewne.
Takich liderów w ogóle przepuszczamy dalej. Oni często awansują.
Bo ma wyniki.
Mają wyniki i to myślę, że też jest bardzo, bardzo smutne, bo wynika z tego, że liderzy, którzy dowożą duże wyniki, potrafią manipulacyjnie tworzyć relacje, bo one są transakcyjne, to oni się pną po tej hierarchii do góry i na górze mamy, nie chcę powiedzieć, zepsutych liderów, ale tak na to wynika.
To teraz z drugiej strony, pozytywny bardzo z kolei wskaźnik z tych badań, aż 75% respondentów nie widzi wartości w tym, żeby utrzymywać atmosferę ciągłej walki z przeciwnościami, jako właśnie próbę budowania własnego autorytetu.
Tak, choć myślę, tak jak powiedziałam, że ten wynik może być jednak zawyżony.
A życie to jednak dokładnie. Swoje. Inna rzecz, bo to akurat może mieć duży wpływ na to, jak rozwija się nasza gospodarka, to jest to, że według większości opinii w tym raporcie awans nie zależy wcale od umiejętności, tylko jak się wychodzi odpowiednie ścieżki. Innymi słowy, czy drapie się właściwe plecy.
Dokładnie. Wysoka dyplomacja. I to jest też, myślę, bardzo trudne, no bo tego nie uczy się na szkoleniach. Uczy się czegoś innego, albo inaczej. Uczy się czegoś, co później menadżerowie w inny sposób wykorzystują. Z moich obserwacji wynika, że w tych dużych organizacjach odchodzą właśnie menadżerowie, którzy widzą, że nie są w stanie uczciwą pracą, byciem empatycznym liderem, by dowieść wyniki. Na impakcie to widzieliśmy bardzo mocno, że z jednej strony mieliśmy taką grupę menadżerów, którzy mówili o etosie pracy, o tym, że gdzie jest ten Polak, który potrafił pracować i nawet to było porównywane, patrzmy na Chiny, dla mnie to było druzgocące. Z drugiej strony mamy ten servant leadership, czyli takiego lidera, który tylko sprząta przed zespołem przeszkody, żeby ten zespół mógł się rozwijać, a jakoś brakuje mi w tym wszystkim środka też.
Czy można mówić według tych danych, tego raportu o czymś takim jak polski styl zarządzania?
Myślę, że kulturowo to jest mocno związane. My nie pogłębiliśmy tych badań, choć mam taką wielką ochotę, żeby
czyli będą
pogłębić,
kolejne.
Mam nadzieję, i też jakościowe, bo dużo osób pytało nas o to, czy to są organizacje, na przykład, bo często mamy tak, że organizacja jest w Polsce, ale zarządzana jest przez Global i czy to ma wpływ. Nie wiem, nie badaliśmy tego. Ale na pewno widzimy pewne kulturowe zachowania, które wcale nie sprzyjają w tym leadershipie, tylko wręcz odwrotnie, one podnoszą te cyfry, co widzimy, oczywiście to jest zupełnie inny poziom badania, ale gdybyśmy porównali Gallupa, ostatni raport i ten konkordiowy, to widać, że ten polski leadership zaniża wyniki.
Czyli jednak jeszcze cały czas jesteśmy poniżej normy menadżerskiej, tak ukuje takie określenie. Te negatywne zjawiska, można pokusić się o takie stwierdzenie, że ma to realny wpływ na naszą gospodarkę, myślę w skali makro.
Myślę, że jeszcze tego tak nie widzimy. No bo jednak, jeszcze raz przypomnę, idą ci do góry, którzy dowożą wyniki. Moim zdaniem jeszcze nie odbieramy tak naprawdę efektów tego wypalenia. I to się dopiero zacznie dziać.
Albo samotności. Bo to też jest bardzo ważne.
Dokładnie.
Element.
I gdybym ja miała powiedzieć, to jest moja totalna hipoteza badawcza, to jeszcze nie widzimy efektów w gospodarce, ale za chwileczkę będziemy zbierać plony tego, bo jakieś już minimalne sygnały zmian widać.
Jest na to sposób?
Czy jest praktyki? Recepta właśnie? Jest wiele różnych rozwiązań, które liderzy, ci bardziej świadomi, starają się wdrażać. I myślę, że słowem kluczem jest tu po prostu świadomość właśnie. Bo to nie chodzi o to, każdy z nas ma jakiś styl poznawczy, jakiś swój sposób przewodzenia zespołem, pracy z wartościami. Ale jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, co to robi otoczeniu, nam, ale też rodzinie i tak dalej, to jest nam trudniej. Więc budowanie tej świadomości to jest jakby pierwszy, myślę, taki klucz, żeby być świadomym, co ten mój styl zarządzania robi mojemu otoczeniu. A później właśnie, jeżeli mamy samotność, no to musimy sięgnąć po pomoc i wsparcie. I pytanie, gdzie? Czy czasami nie trzeba zmienić całego HR-u w organizacji? Czy nie tworzyć takich grup liderskich? Ja sama uczestniczę w grupie Mastermind, gdzie są liderzy, którzy się wspierają z różnych organizacji i na co dzień się nie znamy. I to jest, myślę, że klucz na przykład do tego. Sama uczestniczę w różnych szkoleniach takich wychodzących z bańki i myślę, że wielu liderów szuka w tej chwili czegoś takiego, żeby nie być w tej swojej bańce i szkoleń wewnętrznych, tylko też wychodzić na zewnątrz z innymi liderami. I myślę, że dużą ulgą liderom przynosi, i to też dużo rozmów na impakcie, to, że inni mają podobnie i nie jestem sam.
Tym bardziej warto zajrzeć do raportu. On jest ogólnodostępny. Tabu polskiego leadershipu, a ja dziś rozmawiałem z jedną z jego współautorek, Sylwią Hull-Wosiek, Concordia Design. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I tak naprawdę mógłbym tych danych bardzo dużo przytoczyć. To jest prawdziwa kopalnia wiedzy na temat rzeczywiście kondycji polskich menadżerów. Powtarzam, to jest sól polskiej gospodarki. Zwracam uwagę na samotność. Moim zdaniem jeden z najważniejszych czynników to, że menadżer z jednej strony czuje się osamotniony, bo jest dystans do szefów, ale sam wytwarza też dystans wobec swoich pracowników, no bo autorytet. Dużo, dużo psychologii w tym biznesie, ale taka też jest ekonomia. Temat na pewno wart głębszego przyjrzenia się i nieraz będziemy jeszcze do niego wracali. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu. Łukasz Kaźmierczak.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.